faulowany polu karnym Gytkier kontra Alomerowicz! Alomerowicz broni! Fantastyczna interwencja bramkarza Koromy Kielce! To jest, proszę Państwa, koniec tego dreszczowca w Kielcach.
Wtorek, godzina 19, a to jest audycja Tomy z Cezory poświęcona Koronie Kielce. Słyszeliśmy się w piątek, a przez te kilka dni w naszym klubie i tak wydarzyło się bardzo dużo interesujących rzeczy. Ja nazywam się Daniel Baranowski, a ze mną jest Wiktor Lesiak.
Dobry wieczór.
Zacznijmy może od najważniejszej informacji, jaka napłynęła w przeciągu ostatnich dni. Marek Paprocki pożegnał się ze posadą wiceprezesa, a tak naprawdę może i prezesa w ostatnim czasie zarządu Korony Kielce. Czyli tak naprawdę dopełnił się scenariusz, o którym marzyła raczej większość kibiców Korony Kielce.
Poczekaj, element humoru, muszę poprawić mikrofon. Będzie skrzypieć. O, teraz możemy rozmawiać.
Okej. Zadowolony jesteś z decyzji o tym, że Marek Paprocki opuszcza stanowisko wiceprezesa zarządu Korony S.A.?
Tak, jestem bardzo zadowolony, ale jestem niezadowolony, że Marek Paprocki nie opuszcza klubu Korony S.A.
No, to jeszcze nie jest przesądzone. Na razie Marek Paprocki został, nie powiem, że zdegradowany, ale ma objąć stanowisko dyrektora klubu, które piastował przed objęciem funkcji prezesa zarządu bodajże w 2013 roku. No i pojawia się pytanie, bo ja na przykład nie wiem, co robi dyrektor klubu, czym się zajmuje? Masz jakiś pomysł? Bo ja nie wiem. Bo na przykład,
może to samo, co dyrektor w szkole.
No nie wiem, bo nie ma prezesa szkoły na przykład.
No ale to nie jest prezes. Wiemy, co robi prezes klubu.
No ale chodzi mi o to, że wiesz, no, zarządza tam powiedzmy prezes klubem piłkarskim, a szkołą dyrektor. No tutaj nie wiem, co może robić dyrektor. Tym bardziej, że podobno dyrektor klubu był obecnie w Koronie.
No pani Ewelina Michna, coś tam.
Nie miałem tej świadomości. No, mi się
to
nie rzucała w oczy.
Takie nazwisko dwuczłonowe. Znaczy ja też nie wiem, co ta osoba robiła, ale ja było takie stanowisko. Widocznie za dużo pieniędzy było w klubie.
No nie wiem, no, zarząd został też okrojony do jednej osoby. Wiadomo, teraz był zarząd dwuosobowy.
Widziałeś zarobki tymczasowego prezesa?
No słyszałem.
Skoreluj sobie do zarobków dwóch prezesów dotychczas.
No nie ma tutaj zbytnio czego porównywać. Ja uważam, że to jest jak najbardziej w tym momencie ta kwota, która pada, czyli podał ją Mikołaj Kęczkowski na Twitterze, to jest około 15 tysięcy złotych. Tu uważam, to są warunki rynkowe, jeżeli chodzi o pierwszą ligę, i jak najbardziej zasadne. Nie można tutaj też oczekiwać, że osoba pełniąca obowiązki prezesa, czyli pan Sławomir Gierada w chwili obecnej, bo tego też nie wspomnieliśmy, no tak czy owak bierze odpowiedzialność za spółkę w tym momencie. Więc jak najbardziej gratyfikacja finansowa tutaj jest zasadna. Jesteś zadowolony może nie tyle z wyboru nowego prezesa, no bo wiadomo, to jest tymczasowa funkcja, ale czy wiadomo, to jest rozwiązanie tymczasowe, osoba z Rady Nadzorczej może pełnić funkcję prezesa zarządu, został już powołany prokurent, czyli osoba Łukasza Jabłońskiego, która już od jakiegoś czasu przewijała się jako potencjalny kandydat na stanowisko prezesa. Czyli tak naprawdę możemy powiedzieć, że zaczynamy sprzątanie. Zapoznałeś się może z sylwetką pana Łukasza?
Tyle o ile jakby spojrzałem na profil pana Łukasza na stronie kancelarii, w której jest zatrudniony, dla której świadczy usługi. Każda zmiana jest dobra, jeśli niesie za sobą specjalistów w jakichś dziedzinach. W końcu wydaje się, że mamy specjalistę w czymś.
Jeszcze nie mamy, no nie został jeszcze powołany na stanowisko prezesa,
będziemy mieć.
Ale
tak na stanowisko w klubie, jako osoby. No. Mhm. Natomiast przy okazji osoby pana Łukasza, to ja bym chciał zaapelować troszkę do niektórych użytkowników Twittera, bo skończyliśmy jedną jazdę, nie zaczynajmy
żebyś
drugiej
nie
jazdy.
Nie mylił osób, nie chodzi mi o tego członka Rady Nadzorczej. Tylko prokurenta, który został powołany.
A no to zacząłem apelem, ale.
No ale nie, to możesz kontynuować, bo tak czy siak jest to temat powiązany.
Trzeba to poruszyć, że no wyszliśmy z jednego szajsu, za przeproszeniem, i teraz to nowe otwarcie, o którym tak wszyscy mówimy, dobrze, że ono się wydarzyło, dobrze, że pan Dulnik się tutaj zaangażował, że ściąga ludzi profesjonalnych do klubu. Natomiast, bo ja faktycznie piję do pana Gierady, którego ja nie znam, nie wiem, co to jest za człowiek. Natomiast no nie może być tak, że dziękujemy jednym niekompetentnym, jacyś inni wchodzą w ich miejsce, a my już zaczynamy jechać po tych osobach i zaczynamy jakieś gierki polityczne, bo apel jest taki, że Korona nie powinna być żadnym narzędziem w rękach nikogo, żeby sobie jakieś polityczne gierki uprawiać. Ja mam nadzieję, że to jest teraz taki okres przejściowy i wszystko się zaraz ustrukturyzuje i żebyśmy się nie skupiali, jakby my kibice Korony w social media, na tym, kto przyszedł z jakiego nadania i kto co będzie robił, bo no nie popadajmy z jednej herezji w drugą.
No właśnie, ja też apeluję o to, żeby na razie się wstrzymać, bo też no, nie da się ukryć, że w ostatnim czasie, odkąd została powołana Rada Nadzorcza, nasiliły się jakieś znowu podziały, jakieś wytykanie różnych przynależności danym osobom, nawet jeżeli nieoficjalnej przynależności, no to wytykanie znajomości z różnymi kręgami, więc wstrzymajmy się może na razie. No jeżeli ktoś rzeczywiście myślał, że nazwijmy to nowe rozdanie, to bezpośrednio po przejęciu akcji Korony przez miasto będzie dotyczyło, będzie obejmowało osoby, które w ogóle nie były, że tak powiem, skalane żadną partią polityczną, no to raczej był naiwny. No, jesteśmy w takim etapie, że tutaj trzeba było działać no, wbrew pozorom szybko. Wiem, że miasto się zabierało do przejęcia Korony od dłuższego czasu, ale nadal no, to jest działanie doraźne. Tutaj tak naprawdę skład Rady Nadzorczej też może być zmienny. Wiadomo, prezes też będzie zmieniony prawdopodobnie, więc jesteśmy na razie w fazie budowy i wstrzymajmy się znowu z podziałami, bo ja jestem zmęczony. Ja wiem, że sam brałem udział, ty brałeś udział, my jako audycja braliśmy udział w tym, żeby piętnować niekompetencje osób dotychczas, które funkcjonowały w obszarze klubu i to oficjalnie i nieoficjalnie. Więc po prostu na razie dajmy tym ludziom czas, tak samo jak apelowałem o to, żeby dać czas zawodnikom, którzy przyszli do nas latem.
Znaczy nie wpadajmy z jednej wojenki w drugą, bo to,
dokładnie,
to nie ma sensu.
Tym bardziej, że tam było dużo osobistych wycieczek i też nie jestem do końca przekonany, że były one potrzebne, jeżeli chodzi na przykład o skład Rady Nadzorczej, więc no to było takie...
No i na tym zakończymy ten
wątek. Też tak uważam. No i w przyszłym tygodniu, w czwartek, mają być podjęte, może nie tyle podjęte, co ogłoszone kolejne decyzje w klubie dotyczące chociażby między innymi bardzo możliwe powołania już osoby na stanowisko prezesa, też ruchów w pionie administracyjnym, czyli pewnie odwołania niektórych osób, które piastują funkcje menedżerskie w naszym klubie, ale i nie tylko. No i tutaj się pojawia znak zapytania, bo jak donosi Damian Wysocki do spółki z Mateuszem Żelaznym, pan Marek Paprocki ma w swojej umowie klauzulę, która myślę, że jest dość klasyczną klauzulą dla umów o pracę, dotyczącą ekwiwalentu, jeżeli będzie umowa rozwiązana, czyli tak zwana odprawa. No i tutaj się pojawia pytanie, no, jakie to będą kwoty i czy pan Marek Paprocki ewentualnie, jeżeli Rada Nadzorcza i Zarząd podejmie taką decyzję o tym, żeby Marek Paprocki pożegnał się z Koroną definitywnie, no to czy pan Marek Paprocki takiego zadośćuczynienia będzie oczekiwał, czy honorowo postawi sprawę i po prostu pożegna się z klubem bez konieczności wypłacania mu jakiejkolwiek kwoty.
No właśnie, no bo zapis w umowie to jest jedna rzecz, ale egzekwowanie tych zapisów i taka kultura biznesu to druga rzecz, więc oczywiście mnie się wydaje, że... Bo tutaj chyba mówimy o ratowaniu resztek honoru, jeśli chodzi o sport. Ja nie oceniam życia prywatnego pana Paprockiego, nie interesuje mnie to, ale w klubie, w którym zrobił tyle złego, przyłożył rękę do tylu złych sytuacji, wydaje mi się, że byłoby to jedyne honorowe rozwiązanie. Aczkolwiek nie mamy żadnych, my jako klub, instrumentów prawnych, tak mi się wydaje, żeby mu tego odmówić, więc tutaj liczenie na jakąkolwiek dobrą wolę dyrektora klubu nie ma moim zdaniem zbyt dużego sensu.
No i teraz się pojawia pytanie, co z drugim dyrektorem, no bo jakby nie patrzeć, w chwili obecnej mamy dwie osoby na tym stanowisku.
Mieliśmy dwóch prezesów, teraz mamy dwóch dyrektorów klubu.
No tak naprawdę to wygląda, że tutaj ta reorganizacja...
Patrz, nie wiemy, czym zajmuje się jeden dyrektor, a mamy ich dwóch.
No więc na podstawie tego, czym zajmował się pan Marek Paprocki dotychczas, zanim objął funkcję prezesa, no to pewnie jakieś kwestie finansowe niekoniecznie, no tylko że wtedy czym się zajmował wiceprezes Marek Paprocki, bo to też jest dla mnie zagadkowe. Nie wnikajmy w to, to już jest etap zamknięty, tak mi się wydaje, ale na podsumowanie, nie powiem, że przydatności, ale chęci kibiców do tego, aby pan Marek Paprocki pozostał w klubie, niech świadczy ankieta, którą przeprowadziłem dzisiaj na Twitterze. Wiadomo, no tych głosów nie jest zbyt wiele, bo to jest troszkę ponad 100, 121 dokładnie. No ale skala jest piorunująca, ponieważ 97,5% osób, które oddały głos, nie chce, żeby Marek Paprocki pozostał w Koronie. W jakiejkolwiek innej funkcji, a 2,5% chce, żeby Marek Paprocki pozostał. Więc może, wiadomo, kibice nie są najbardziej poinformowanymi, najbardziej kompetentnymi osobami, aby decydować o przydatności różnych osób w pionie administracyjnym w klubie piłkarskim, ale myślę, że tutaj może ta skala niechęci może niektórym wskaże tak naprawdę, jak lubiany i jak potrzebny w klubie jest Marek Paprocki według kibiców.
Wyjaśnijmy sobie kwestię dyrektora klubu, bo wpisałem sobie to w takie nieoczywiste narzędzie, jakim jest Google.
Słucham.
Wyskoczył jakiś PDF, który się nazywa Struktura zatrudnienia w klubach sportowych. To jest akurat czyjaś praca, chyba naukowa, na podstawie Śląska Wrocław. No i tu jest rozpisana jakaś struktura. Zakładam, że dyrektor klubu możemy tu podpiąć w tej tabelce pod dyrektora organizacyjnego, która podlega pod prezesa klubu. I tutaj w kolumnie obowiązki jest wpisane, teraz uwaga, odnosimy to do Marka Paprockiego: ubezpieczenia, zabezpieczenie obiektu, finanse, organizacja imprez masowych. No, może to się nawet trochę spina. No, to taka ciekawostka.
Może się spina. Ciekawostka. Wtedy te funkcje
dyrektor finansowe. Klubu.
Nie wiem, to w takim razie po co dwóch członków zarządu było? Nie wiem, nie wnikam, nie jestem, wiesz, też specjalistą tutaj, jeżeli chodzi o spółki akcyjne i organizacje. Głośno po prostu myślę i rozważam przydatność, no ale...
A może wyjaśni nam to audyt?
Może, audyt też jest zapowiedziany, bardzo dokładny, jak tutaj pan Sławomir Gierada, o ile się nie mylę, w rozmowie z Mateuszem Żelaznym powiedział, że będą wyciągane surowe konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za ewentualne nieprawidłowości, jakie pojawią się podczas tego audytu, jakie zostaną wykazane. No to też jest ciekawy temat, nie wiem, ile taki audyt może trwać i kiedy ewentualnie możemy spodziewać się takiego raportu, bo myślę, że będzie on ogólnodostępny z racji tego, że no, sprawa jest dość głośna, jest to spółka miejska i po prostu ta transparentność, o której byliśmy zapewniani przez cały czas przejmowania akcji Korony, który trwał wiele miesięcy. No po prostu myślę, że to jest z czystej przyzwoitości też nawet po prostu kibice muszą się dowiedzieć tak naprawdę, na czym stoi Korona. No bo też pewnie od tego, nie pewnie, tylko na pewno będą uzależnione dalsze kroki nowego zarządu, nowych osób zatrudnionych właśnie, które miałyby odbudować finanse, przede wszystkim finanse, a dopiero później pion sportowy Korony Kielce. A pion sportowy ma się chyba nieźle, bo Korona Kielce wygrała w Sosnowcu z Zagłębiem. Bohaterem spotkania był Wiktor Długosz, z którym właśnie za chwilę postaramy się połączyć i porozmawiać na temat tego meczu. Ale trzeba przyznać, że Korona Kielce zaskoczyła, bo mecz w Gdyni był taki ciężki do oglądania. Ta Korona Kielce nie miała pomysłu na zagrożenie bramki Arki Gdynia i nagle mija kilka dni. Korona Kielce jedzie do Sosnowca. Wiadomo, to jest inny kaliber drużyny, no bo Zagłębie Sosnowiec boryka się ze swoimi problemami. Arka jest dość stabilnym klubem, a my jedziemy i mamy tutaj łatwe, można powiedzieć, zwycięstwo. Tak naprawdę tylko chwilowa zadyszka na początku drugiej połowy, a tak to mecz całkowicie pod kontrolą.
Znaczy, to nie jest tak, że się nie spodziewałem zwycięstwa, bo się go spodziewałem, bo z kim jak nie z Zagłębiem Sosnowiec, tak jak powiedziałeś, który ma swoje problemy. Ale jeśli jestem czymś zaskoczony, to dojrzałością taką w grze, tym, że drużyna grała fajną piłkę, przemyślaną piłkę, widać było pomysł na grę, widać było taką chęć ofensywnej gry, mało widziałem przypadku, więc...
Oby tak dalej. Halo, tak halo, dalej. Mamy już Wiktora po drugiej stronie?
Tak, 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 jestem.
Cześć, Wiktor. Przede wszystkim gratulacje, bo w końcu bardzo dobry mecz w twoim wykonaniu. Wiadomo, kibice tutaj długo czekali na tego Wiktora Długosza sprzed półtora roku, który szalał na boiskach Centralnej Ligi Juniorów. I jak w ogóle wrażenia już ochłonąłeś po tym meczu? Nogi już cię nie bolą, bo tam troszeczkę okopali cię ci rywale. Cały czas byłeś faulowany, cały czas byłeś najbardziej aktywnym zawodnikiem. Już doszedłeś, wszystko okej?
Dziękuję bardzo. Tak, doszedłem do siebie, już czuję się dobrze. Zregenerowany, patrzę na UKS.
No to miałem właśnie pytać, czy na pewno jesteś brany pod uwagę, ale już tutaj odpowiedziałeś na to pytanie. No i powiedz, Wiktor, bo wiadomo, występ bardzo dobry, brałeś udział przy wszystkich bramkach, jeszcze przy rzucie karnym. Powiedz mi, czy to jest ta wersja Wiktora Długosza, który w tym momencie może być najsilniejszy, czy czujesz jeszcze, że są w tobie jakieś rezerwy i że tak naprawdę taki szczyt formy jeszcze jest przed tobą?
W wiadomo, że jak w każdym jakieś rezerwy na pewno jeszcze mam, ale cieszę się, że zanotowałem dobry występ i cieszy to, że w końcu zapunktowaliśmy.
Wiesz co, Wiktor, obserwowałem cię podczas meczu i wydaje mi się, że tak jak na początku strzeliłeś tą bramkę, ona oczywiście została uznana potem jako samobójcza, taka sytuacja stykowa, ale ja zauważyłem różnicę w tym, że ty byłeś taki naładowany, że dało ci to bardzo takiego dużego kopa energii, gdzie nawet jak wywalczyłeś rzut karny, to doskoczyłeś do tego obrońcy, to była 66. minuta, po prostu ciebie roznosiła ta energia. Czy to dało ci takiego kopa i dużo dał ci ten mecz, jeżeli chodzi też o przyszłość, że w końcu sobie udowodniłeś, że możesz na poziomie seniorskim dobrze się pokazywać?
Jasne, że tak. Ta bramka gdzieś na pewno uskrzydliła mi, dodała mi gdzieś pewności siebie. Potem już można powiedzieć, że zapadłem w taki trans, gdzie dobrze się czułem, wszystko wychodziło. A co do mnie, to myślę, że tak. No, myślę, że ten występ potwierdził, że mogę gdzieś występować na dobrym poziomie w seniorskiej piłce i oby takich występów w moim wykonaniu było jak najwięcej.
No, po takim meczu w ogóle nie wyobrażam sobie, że Wiktor może jutro nie zacząć w pierwszym składzie. Myślę, że okazja do tego, żeby podtrzymać tą formę, bardzo dobra, no bo jak wiadomo, ŁKS jest czołową drużyną w tej lidze, grają ofensywnie, więc idealna gra pod kontrę, czyli pod grę chyba, jaką lubi Wiktor Długosz. I powiedz mi, bo tutaj mamy dużą zagwozdkę jako kibice. Tak jakby rozpatrujecie to, że Korona Kielce ma tak duże wahania formy, bo wspominaliśmy o tym, że Korona Kielce nagle gra super mecz w Tychach, potem przegrywa, Korona Kielce gra super mecz w Sosnowcu, a 3 dni wcześniej przegrywa w Gdyni, gdzie tak naprawdę nic nie pokazuje. I jak wy w ogóle interpretujecie to? Co tutaj jest problemem?
Myślę, że problem jest bardzo złożony. Ciężko mi jakoś teraz tak na gorąco ocenić. Myślę, że jeszcze tak drużyna nie dotarła się tak do końca, powiedzmy, bo tak cały czas mówimy, że się nie docieramy, ale naprawdę w szatni było dużo zmian, dużo, sam wiem, bo widziałem, jak to wyglądało przed sezonem, jak jest teraz i myślę, że teraz potrzebujemy takich 2-3 meczy, gdzie złapiemy ten rytm meczowy, tą zwycięską passę i myślę, że wtedy już będzie wszystko dobrze.
A która Korona Kielce jest bliższa takiej prawdy? Ta, co grała w Gdyni, czyli ta forma, która była prezentowana w Gdyni, czy ta w Sosnowcu? Bo ja szczerze mówiąc, patrząc na was w Gdyni, no to wiadomo, to był ciężki rywal, w Sosnowcu już troszeczkę było łatwiej, no bo ta też drużyna jest troszeczkę porozbijana, ale wydaje mi się, że Korona Kielce, patrząc na tych zawodników, których ma, wydaje mi się, że może grać taką piłkę jak w Sosnowcu i że to jest taki realny, rzeczywisty poziom.
Tak, zdecydowanie. Myślę, że w Sosnowcu pokazaliśmy swoje atuty, graliśmy to, do czego powinniśmy przyzwyczaić naszych kibiców, do gry ofensywnej. Graliśmy wysoko pressingiem, agresywnie, stwarzaliśmy sobie dużo okazji. Co prawda jeszcze więcej powinniśmy z nich wykorzystać, ale cieszę to, że te sytuacje sobie stwarzaliśmy i cieszyliśmy się ze zwycięstwa.
Wiktor, jak się domyślasz, nie może zabraknąć tematów okołosportowych, no bo też od wielu tygodni, wiadomo, toczyły się tutaj batalie dotyczące przejęcia Korony i kibice się zastanawiali, czy na zawodników to ma jakiś wpływ, czy to na przykład budowało jakąś niepewność, bo też wiemy, że pojawiały się zaległości, czy to w wypłatach, też nie było komfortu, jeżeli chodzi o zapewnienie takich podstawowych rzeczy w klubie. Czy wy poczuliście teraz ulgę, że Korona Kielce stała się w 100% klubem miejskim i że w końcu może zacznie być stabilnie?
Myślę, że nawet jak nie było kolorowo, to gdzieś niespecjalnie się przejmowaliśmy tymi sytuacjami. Gdzieś zawsze staraliśmy się skupić na treningach, na sobie, żeby te wyniki nasze wyglądały jak najlepiej. A teraz jak już wszystko dojdzie do normy, to tylko z korzyścią dla Korony, myślę, i przede wszystkim dla nas. I nie pozostało nic innego nam, jak pracować i zdobywać kolejne zwycięstwa.
Dobra, a propos tej przyszłości, tutaj pojawiają się jeszcze pytania od kibiców, zadam ci kilka, jeżeli nie masz nic przeciwko. No to takie dotyczące wychowanków, bo wiadomo, w Kielcach ten temat pojawiał się od wielu lat, że chcieli tutaj kibice tych wychowanków w pierwszym składzie oglądać, teraz wiadomo, pojawiła się taka okazja. I czy ty jako chłopak, który grał z tymi innymi zawodnikami w zespołach juniorskich, potem przez rezerwy dochodził do pierwszego składu, uważasz, że w niedalekiej przyszłości wy, jako ten młody narybek, jesteście w stanie być wiodącymi postaciami tego zespołu i że macie potencjał na to, żeby pociągnąć tą Koronę, nie powiem, że do ekstraklasy, ale gdzieś do stabilnej pozycji w pierwszej lidze?
Myślę, że tak. Myślę, że w młodych jest bardzo duży potencjał. Jeszcze nie każdy myślę, że go pokazał, ale jeżeli naprawdę część młodych piłkarzy ustabilizuje formę i pokaże i przełoży ją na boisko, to myślę, że tak, możemy stanowić o sile, a jak nie, to możemy być dużą częścią i ważną częścią zespołu.
Myślę, że to są, myślę, że to są bardzo ważne słowa, bo pokazuje waszą pewność siebie i też chcę, żebyś wiedział, bo ja tutaj nie jestem żadnym dziennikarzem, jestem kibicem i chcę, żebyś wiedział, że my tutaj kibico mocno w was wierzymy i was wspieramy, więc bez kompleksów, żebyście cały czas się prezentowali na tych boiskach, bo naprawdę nie odstajecie.
I rozpiera nas duma, że kielecka młodzież rozgrywa takie mecze przede wszystkim.
Tak, jak najbardziej.
Mówię w moim imieniu, jak i w imieniu pewnie chłopaków.
A mnie jest bardzo miło komplementować.
I oglądać, bo naprawdę oko się raduje, jeżeli
no,
się patrzy.
Słuchaj, brameczka głową, piękna sprawa.
To prawda, piękna że to sprawa. Była pierwsza bramka głową w karierze?
Szczerze powiedziawszy, jak chłopaki ochłonęliśmy po meczu, to chłopaki gdzieś tam też się śmiali, że pierwsza bramka. Z tego co pamiętam, to jeszcze udało mi się w Warcie strzelić bramkę głową, ale tam była według mnie dużo łatwiejsza sytuacja.
A jak to było w meczu? To, ta bramka głową była twoją pierwszą bramką, czy pierwsza jest też uznana tobie?
Nie, no pierwsza jest uznana chyba obrońcy samobójcza.
Nie, to pierwsza jest uznana jako samobójcza.
A na flash skorze cały czas Wiktor Długosz razy dwa.
Tak, nie, ja pamiętam. Dobrze, że powiedziałeś o tej Warcie, bo ja pamiętam tą bramkę chyba dośrodkowanie z lewej strony i tak do pustaczka praktycznie dołożone. Chyba tak, rzeczywiście
tak,
to była bramka głową.
Drugi, trzeci mecz, coś takiego.
Tak, to się zgadza. No a propos tej Warty też się pojawiają pytania, bo myślę, że to na pewno duże doświadczenie dla twojej kariery, jakby nie patrzeć, mimo że tych meczów wiele nie zagrałeś, bo tylko 7. No i się pojawiają pytania, czy ta Warta Poznań, w której byłeś wtedy, była dużo mocniejszą drużyną aniżeli Korona Kielce obecnie, patrząc na personalia, bo ta Warta jest takim przykładem, że tak naprawdę drużyna bez wielkich nazwisk potrafiła zrobić awans w dobrym stylu do ekstraklasy i czy rzeczywiście, żeby awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej, muszą być takie silne nazwiska?
Uważam, że nie. Wydaje mi się, że takim największym, najważniejszym aspektem jest zgrana paka, zgrana ekipa, żeby wszystko to ze sobą współgrało. Gdzieś w Warcie wiem, jakie były warunki do trenowania i tak dalej, ale zawsze trzymaliśmy się razem. Nie było właśnie jakichś wielkich nazwisk, ale zawsze była atmosfera, jakby liczyła się drużyna. I myślę, że na tym jechaliśmy i wygrywaliśmy te mecze, bo my nie wygrywaliśmy mecze 4-5-0, tylko zawsze gdzieś te mecze były na styku. I myślę, że w większości właśnie tych meczy pokazywaliśmy, że stanowimy kolektyw. I według mnie to była nasza taka główna cecha, na której jechaliśmy i dzięki czemu Warta awansowała do ekstraklasy.
A widzisz jakieś podobieństwa między trenerem Tworkiem a trenerem Bartoszkiem, u którego trener Tworek był asystentem przez wiele lat?
Ciężko mi tu oceniać pracę trenerów i wasze, bo to oni mnie powinni oceniać, ale myślę, że widać jakieś podobieństwa. Widać według mnie przede wszystkim w jakiejś analizie meczów, w usposobieniu taktyki, że gdzieś obaj trenerzy lubią wysoki pressing, lubią agresywną grę. To takie pierwsze aspekty, które rzucają mi się na myśl.
Kibice pytają, czemu Wiktor Długosz nie zagościł dłużej w tej Warcie? Czy to rzeczywiście ta forma i to, że no nie była tak duża rotacja w składzie, czy rzeczywiście brakowało ci czegoś wtedy, żeby zabłysnąć i utrzymać się tam w tej drużynie do końca sezonu?
Szczerze mówiąc, dobrze się czułem w Warcie, dobrze wspominam ten okres. Nastała taka sytuacja, że gdzieś mniej grałem. I po rundzie gdzieś siadłem do rozmów z trenerem i z dyrektorem sportowym i doszliśmy wspólnie do wniosku, że lepiej będę, jak wrócę do Korony, gdzieś nawet do rezerw, gdzie będę mógł dalej łapać minuty, bo jak wiemy, w tamtym czasie jeszcze Warta Poznań nie miała rezerw i tak naprawdę nie grają. Jeżeli bym został w Warcie, to mógłbym nawet skończyć tak, żebym nie grał przez pół roku, co w tak młodym wieku myślę, że nie mogłem sobie na to pozwolić, więc wolałem wrócić do Korony, nawet jeżeli miałbym wrócić do rezerw. No i zagrałem jeden mecz w rezerwach i nastała pandemia w kraju.
No ale chociaż coś tam liznąłeś ekstraklasy pod koniec, więc tak naprawdę nie ma tego złego. Też trener Bartoszek mógł cię obserwować cały czas na treningach, więc myślę, że to było dobre wejście do pierwszej ligi. No i tak podsumowując, Wiktor, powiedz mi, ty jako zawodnik, z jakiego rezultatu na koniec sezonu, jakiego miejsca w tabeli byś był zadowolony? Czy to jest bezpieczne utrzymanie, czy jednak po cichu liczysz na to, że może gdzieś po zgraniu się tego zespołu uda się powalczyć o tą pierwszą szóstkę?
Myślę, że musimy wierzyć wysoko. Myślę, że na dzień dzisiejszy nie jesteśmy zagrożeni gdzieś spadnięciem. Nie ciąży nas już taka duża presja, jak to było na początku sezonu. I mogę tylko powtórzyć słowa trenera Bartoszka, że chcemy być jak najbliżej tej pierwszej szóstki i gonić ją, jak tylko będzie się dało. A myślę, że teraz jak przyjdzie pasa kilku zwycięstw, to tylko nam to ułatwi sprawę.
No dobra, Wiktor, tego ci życzę, aby jutro w Łodzi też rezultat był tak pozytywny jak w Sosnowcu i oby twoje liczby też były tak obfite, bo naprawdę mecz był fenomenalny i tego ci życzę i powodzenia jutro i bardzo ci dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Cześć. No, przemawia przez tego chłopaka dość duża pewność siebie, to jest bardzo dobre, bo my potrzebujemy tej pewności siebie i tą pewnością Wiktor w Sosnowcu po prostu mnie urzekł, no bo jeżeli chodzi o potencjał taki piłkarski, to ja jestem fanem Wiktora od wielu lat tak naprawdę, bo ja pamiętam chyba w 2017 roku doznał poważnej kontuzji, chyba pół roku był wyłączony z gry, a mimo tego to nie powstrzymało i cały czas dążył do tego, żeby zaistnieć w dorosłej piłce. No i w tej celi odce, no to ja byłem po prostu zachwycony, bo to była korona Kielce tak naprawdę Wiktora Długosza, robił tam wszystko. No i trzymałem kciuki za tego chłopaka, troszeczkę jak w tej Warcie mu nie wyszło, to byłem troszeczkę zawiedziony, może nie samą postawą Wiktora, co po prostu mówię, kurde, no przecież on miał wszystko, żeby zaistnieć w tej lidze. No i się okazało, że ta Warta była taka mocna, no i wrócił do Kielc, ale nie wiem, czy to nie wyszło na dobre, że to była duża lekcja i teraz naprawdę, tak jak w tym Sosnowcu, po prostu był mega pewny siebie i latał jako młody chłopak do bardziej doświadczonych obrońców, jakieś, nie mówię, że pyskówki, ale... Wiesz, pokazywał, graj, faul, coś tam, wiesz, takie naprawdę...
Ale to wiesz, no to jest już 20-letni chłopak. Mi się wydaje, że z każdym meczem coraz bardziej jest taki okrzepnięty, jeśli można tak powiedzieć. Umiejętności są w ogóle jakby bez, nie do podważenia. Podoba mi się ten dryk, podoba mi się taka bezczelność trochę w grze. To, co ty powiedziałeś, że chłopak jakby czuje się, widać, że się czuje częścią zespołu, nie jest tak, że gdzieś jest tam na boisku niewidoczny, że nie walczy i już, no moim zdaniem jest w idealnym miejscu, w idealnym czasie, bo trafił i na trenera, który chce dać młodym szansę i sam wydaje się być w takim momencie formy, gdzie on nas wyszkuje, więc nie chcę powiedzieć, że jestem przekonany, że on powtórzy występ, taki dobry występ jutro w Łodzi, ale wiem, że nawet z tego, jak on się wypowiada, co on mówi, że to nie jest chłopak, który będzie odpuszczał i że to jest kolejny z zawodników, dla którego korona Kielce to nie jest tylko wpis w CV.
To znaczy, wiesz, też musimy chłodzić troszeczkę nastroje, no bo jakby nie patrzeć, no to jest taki pierwszy mecz Wiktora Długosza, w którym pokazuje się z tak dobrej strony. Były mecze gorsze, gdzie troszeczkę był mniej widoczny, mniej dokładny, bodajże z Niecieczą zaliczył taką stratę, która zakończyła się golem, pamiętam. Więc to też, no przed chłopakiem jest bardzo dużo pracy, jakby nie było, aczkolwiek no ten potencjał jest i ten potencjał, mam nadzieję, że ten mecz otworzy, że Wiktor będzie zawodnikiem, który zrozumie na podstawie tego meczu, że on może tutaj robić różnicę i po prostu być Wiktorem Długoszem, który był w centralnej lidze juniorów, czyli Wiktorem, który biegał, Wiktorem, który uciekał wszystkim obrońcom, był faulowany, wywalczył masę rzutów karnych, strzelił masę bramek i oby tak było. My też jesteśmy ciekawi, co wy sądzicie na temat postawy korony w Sosnowcu, może już mniej na temat prezesów, bo już troszeczkę temat jest męczący, aczkolwiek no jeżeli ktoś ma coś do dodania, to jak najbardziej chętnie wysłuchamy.
Ale rozmawiajmy o prezesach od tego momentu w przód, a nie od tego momentu w tył.
No ewentualnie, no jak ktoś chce jakąś ciekawą historię.
Nie. Jakby już zamknijmy grubą kreską rozdział. Marek
numer
Poprocki,
telefonu.
Chris Zając.
Numer telefonu to 22 219 94 42. 22 219 94 42. Jest to numer inny aniżeli dotychczas, więc tutaj też zwróćcie uwagę, bo były już z tym problemy tydzień temu. Ale wracając do meczu z Sosnowcem, no Wiktor Długosz nie był jedynym bohaterem tego meczu, no bo uważam, że drużyna zagrała bardzo solidne spotkanie. Poza wspomnianym przestojem na początku drugiej połowy, no to trzeba tutaj docenić też innych zawodników i fanfary. Wiesz, co chcę powiedzieć? Jacek Kiełb, gol z rzutu wolnego.
No tak.
Doczekaliśmy się. Dotychczas jedyne trafienie Jacka, o ile się nie mylę, miało miejsce...
Z Jastrzębiem.
Nie, no ja mówię o zrzutu wolnego.
Mówisz o wolnym.
Tak, zrzutu wolnego miało miejsce na bodajże 70-leciu Neptuna Końskie.
No, ostatni raz w 78 roku.
No i Jacek Kieł w końcu trafił. Podobno na treningach trafia często.
Ale meczach... widać było, wiesz, że zeszło ciśnienie. No zobacz reakcję po golu.
O to chodzi właśnie, nie, bo ja myślę, że tak jak mówiliśmy tutaj o Wiktorze, że to była, mogła być przełomowy mecz dla jego rozwoju, tak myślę, że dla przydatności Jacka Kiełba dla Korony Kielce to również mógł być taki mecz, bo brameczka prima sort, trzeba tutaj przyznać, i pachniało tutaj już jakąś zmianą, bo... pamiętam, że bodajże w pierwszej połowie albo na początku drugiej Jacek Kiełb już uderzył celnie w światobramki z rzutu wolnego i mówimy, o, już jest.
Ale
jakiś...
wtedy bramkarz zapał kontuzję.
Tak, no, bo to, czyli to była pierwsza połowa, bo już to pamiętam.
Połowa,
tak.
No.
Ale potem jeszcze po tym golu strzelił kolejny raz celnie i ja mówię, kurde, Jacek, nie można było,
znaczy,
tak zawsze.
W grze Jacka Kiełba w meczu z Zagłębiem pierwszy raz od długiego czasu było widać brak chaosu, to znaczy nie było dużo debilnych, nieprzygotowanych zwodów, nie było jakiegoś takiego grania na chaos, tylko wyszło ligowe doświadczenie, wyszła dojrzałość i to był bardzo solidny punkt naszej drużyny.
No i ja tutaj jeszcze do solidnych punktów nie mógłbym zapomnieć o naszym fenomenalnym Marku, bramkarzu, który... Marek Kozio to jest po prostu ściana. No, ja tak jak już wspominałem w poprzedniej audycji w piątek, mamy dwóch równorzędnych bramkarzy. Znaczy, no nie wiem, czy równorzędnych, nie mogę aż tak tutaj przesadzać odnośnie Kuby Osobińskiego, bo tego nie wiemy, ale Marek Kozio, no to jest po prostu ostoja. Marek Kozio stoi w bramce, wychodzi gościu sam na sami, Mareczek go wyjmuje i nie ma w ogóle o czym dyskutować i trzeba przyznać, że jeżeli coś ma zapewniać tą stabilność taką w drużynie, no to zaczyna się od bramkarza zawsze i myślę, że Korona Kielce ma bardzo dobry fundament do tego, żeby budować wokół, nie powiem, że Marka, no bo...
No wokół kilku doświadczonych
wokół
zawodników.
Kilku doświadczonych, tak, to jest bardzo duży fundament do tego, żeby właśnie takimi diamencikami jak na przykład Wiktor o tą drużynę budować.
No ale zobacz, no w końcu tylko... mamy taką sytuację, że tak, gra bardzo dobrze wychowanek Wiktor Długosz. Gra któryś mecz na poprawnym poziomie, poprawnym slash dobrym Iwo Kaczmarski, tak? U którego też widać dużą dojrzałość.
Nie, no ja ci powiem...
Talentu w ogóle
ja
nie odmawiamy,
tak,
bo to niektóre ciasteczka...
Iwo,
to,
no, talent wiesz. Iwo to jest jedno, ale to, co ten chłopak jest silny fizycznie i psychicznie,
dlatego mówię,
to
że
mi się w głowie nie mieści.
Moim zdaniem...
Ja, nie daję, ja po prostu nie pojmuję tego, jak ten chłopak gra w wieku 16 lat. Halo,
telefon,
mamy telefon.
Halo. Dzień dobry.
Halo.
Głuchy telefon. No lepszy głuchy niż żaden. To, no dobra, nieważne. Co mówiliśmy? A, że
mówiliśmy,
no ale zobacz,
Iwo,
no i masz,
nie, no ja
masz wychowanków w pierwszym składzie, którzy grają pierwsze skrzypce, jakby nie było. Połączenie tej takiej młodzieńczej bezczelności z doświadczeniem, no moim zdaniem może być bardzo wybuchową mieszanką. I podoba mi się też to, o czym powiedział Wiktor w telefonie. Walczymy o najwyższe cele. To nie jest tak, że a dobra, zobaczymy co będzie. Nie, walczymy w każdym meczu o 3 punkty. To się może realnie przełożyć na jakieś barażowe miejsce i tyle. No. Więc podoba mi się brak takiego, nie wiem jak to powiedzieć, no nie braku zaangażowania, ale braku, że nie ma braku zaangażowania, no ale jakby wydaje mi się, że tym meczem z Sosnowcem oni poczuli krew trochę.
No ja mam nadzieję, że to będzie ten przełomowy mecz, no bo wiadomo, Korona Kielce już wygrywała w tym sezonie spotkania, ale na przykład to spotkanie w Tychach było troszeczkę wymęczone, bo tam też GKS-owi należał się rzut karny, a tutaj od A do Z praktycznie Korona Kielce dominowała.
Też się tam karny należał raz.
No właśnie, to taka stykowa sytuacja, tam oczywiście trener narzekał.
Znaczy tam oni się kładli wielokrotnie w polu karnym, ale jedna taka sytuacja, chyba taka była.
Była, też mi się wydaje, że... Znaczy ja nie mam 100% pewności, aczkolwiek jeżeli miałbym oceniać, no to raczej bym się skłaniał ku temu,
że natomiast jak już gadamy o trenerze, no to wydaje mi się, że w ramach anegdoty, no można powiedzieć, że chłop wychodzący na konferencję mówiący, że pierwsza bramka ustawiła mecz, no to już jest zabawne samo w sobie, ale dalej trener mówiący, że nie przegralibyśmy, gdybyśmy zremisowali, no to ludzie zwrócili.
No ale kłamie?
Nie, no kłamać nie kłamie. No,
no właśnie, więc...
Ale być może dlatego pracuje.
Nie, wiesz co, powiem ci, że to jest... No już nie pracuje.
O, no to jeszcze lepiej.
Znaczy może został asystentem, muszę sprawdzić, ale wiesz co, no to jest smutne, bo facet wychodzi pierwszy raz, może się czepiamy, no my jesteśmy dość wymagający, my wymagamy od wszystkich, tylko nie od siebie. Mówię tutaj o sobie i o tobie.
No
i
dobra.
Wiesz, i my jesteśmy, czepiamy się różnych rzeczy, no ale jeżeli ja rzeczywiście czytam, że gościu tak, obejmuje pierwszy raz funkcję pierwszego trenera i rzuca tekstem pierwsze zdanie, jakie on wypowiada w roli pierwszego trenera drużyny w profesjonalnej piłce, pierwsza bramka ustawiła mecz.
No i mieli jedyne 89 minut na jak zmianę losów spotkań. Nie, no dramat generalnie.
No tak,
dramat.
Ale nie skupiamy się na trenerze Zagłębia Sosnowiec.
Nie, no mówię, anegdotka.
Bo może został asystentem nowego trenera Kazimierza Muskala, tego nie wiem, ale no żenujące to jest i to taki apel raczej do wszystkich, że no nie idźmy tą drogą. Nie idźmy. No,
tak, tak. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, cześć chłopaki, Michał z tej strony.
Dzień dobry, Michał, skąd do nas dzwonisz?
Z Kielc dzwonię. Chciałem się was zapytać, czy będzie jeszcze może kiedyś możliwość, jako może na trzeciego gościnie w tej audycji wystąpić, bo tutaj czekałem troszeczkę na dojście do głosu. Widzę, że sobie bardzo dobrze radzicie.
No damy radę.
Michał.
Dobrze, ale no.
Ale to nie my się odwróciliśmy. To ty nas zostawiłeś, ojcze.
Siejo, no my nie chcemy tu już naprawdę komentować publicznie brudów. Nie będziemy tego prać.
Niebawem być może będą powroty. Ale do konkretów odnośnie tego, słuchałem też rozmowy z Wiktorem Długoszem i to, co mi się rzuciło w oczy, to myślę, że warto to zauważyć. Taki też spokój w wypowiedziach i taką inteligencję i tu i Wiktor, i Iwo Kaczmarski. Mam nadzieję, że to będą chłopaki, którzy gdzieś tam nie odpadną, mówiąc krótko, po paru lepszych występach, tylko gdzieś ta głowa zawsze będzie na odpowiednim poziomie, no bo doskonale wiemy, jak to jest potrzebne w tym współczesnym futbolu i że gdzieś tam talent to jedno, a no taka świadomość właśnie tego, że jeszcze dużo przede mną, no to jest coś, co chyba też brakowało, wydaje mi się, chłopakom z poprzednich pokoleń w Koronie Kielce, bo też byli zawodnicy, którzy nie strzeli w pierwszym meczu dwie bramki, no i potem ich nie było, tak? Także tutaj wydaje
to znaczy,
mi się,
że... Tam to akurat myślę, że nie do końca te umiejętności szły w parze, ale Łukasza bardzo lubię i szanuję jego występ w tamtym meczu, ale wydaje mi się, że...
Tam trenerem Jagiellonii był Tomasz Hajtowy.
I na Luka Gusić chyba grał na środku obrony i tak dalej. Nie wiem, no nie wracajmy do tego, aczkolwiek ja się z tobą zgadzam jak najbardziej i też zwróciłem uwagę na ten spokój w wypowiedziach, nie tylko Iwo, nie tylko Wiktora, ale na przykład Mateusz Sowiński, jeżeli Bartek Prętnik, to są bardzo ułożeni młodzi...
Są inteligentne chłopaki.
Tak, i naprawdę, no wiadomo, no różne były przypadki w Koronie Kielce. Ja akurat tych roczników juniorskich to znam już bardzo dużo.
To nie są zawodnicy, którzy wzorem Krzysztofa Gajtkowskiego na zapytanie, ile chcą zarabiać, czy brutto, czy netto, powiedzą wszystko jedno.
No nie. No tym bardziej, że od najmłodszych lat już są zaopiekowani, już że tak powiem, od strony menadżerskiej.
No właśnie. Ale... Tu taki apel właśnie, żeby tutaj ta głowa cały czas była na odpowiednim poziomie i wtedy myślę, że możemy się cieszyć z tego, że no, ci koroniarze będą gdzieś w lepszych klubach grali, no nie ma się co oszukiwać, no bo też myślę, że to taki pomysł powinien być na tą koronę, żeby zarabiać na tych zawodnikach. A odnośnie tego, no, tak naprawdę najważniejsza kwestia, którą chciałem tutaj dzisiaj poruszyć, dzwoniąc do was, głośno skonsultować taki pomysł, bo wiemy, jak to wyglądało w ostatnim czasie odnośnie tych akcji kibicowskich. Ta społeczność kibicowska bardzo duży wkład, myślę, miała też w to, że ostatecznie udało się ten klub w pewnym sensie odzyskać. No i mi się wydaje, że teraz też jest taki ważny moment dla Korony Kielce, żeby kolejny raz jakąś tam presję wywierać i pokazywać też, czego kibice oczekują. Ja mam taki pomysł na taką akcję Nowe Otwarcie To, czyli w którym na przykład kibice w mediach społecznościowych by pisali, co ich zdaniem powinno nastąpić w klubie, czego oczekują, no bo to też chyba jest taki moment, gdzie korona i kibice powinni wreszcie iść w jedną stronę, a nie gdzie to, myślę, w ostatnim czasie to były dwa zupełnie inne światy. I może taka masowa akcja kibiców pokazująca, że nie wiem, chcemy tego, na przykład zmian jakiś tam, chcemy, żeby, nie wiem, jakaś była polityka transferowa odpowiednia, no to zależy tak naprawdę od kibiców korony, tak? Żeby gdzieś ten głos wybrzmiał, nie wiem, co wy o tym sądzicie.
Być może można to połączyć z tym pomysłem, o którym kiedyś tutaj sobie wspólnie w studio dyskutowaliśmy, czyli o okrągłym stole wokół Korony Kielce. Przedstawiciele klubu, przedstawiciele mediów, przedstawiciele kibiców, stowarzyszenia i tych zwykłych, takich jak my, No tak, no. To jest, trzeba o to zaapelować. Masz bardzo, bardzo dobry to pomysł podniosłeś.
Znaczy ja uważam w ogóle, Siejo, jeszcze w nawiązaniu, nie wiem, czy już chcesz zejść z linii, ale w nawiązaniu do tych wszystkich działań, które były dotychczas, to ja cały czas słyszałem, nie kupię karnetu, bo jest zając, nie pójdę na mecz, bo jest zając. Wiadomo, teraz jest pandemia, mówię o nie kupię koszulki, bo będzie to na wypłatę Paprockiego i Zająca. Wchodzimy w tym momencie w rzeczywiście nowe otwarcie i wiesz, i myślę, że tutaj wsparcie musi być widoczne nie tylko na mediach społecznościowych, ale też w kasie klubowej musimy też zadbać o to, żeby te gadżety kupować. No wiadomo, one może nie są jakieś najwyższych lotów, bo ja na przykład nie jestem fanem gadżetów ze sklepu kibica oficjalnego, zdecydowanie bardziej wolę te kibicowskie, ale rzeczywiście zrobić nowe otwarcie, które między innymi zapewni nowe gadżety, utożsamianie się z tym klubem, żeby ci kibice weszli w aktywną pomoc rzeczywiście, a nie tylko słowną na Twitterze.
No i właśnie, to wydaje mi się, że to jest fajne takie pokazanie, to przedstawienie tego pomysłu pod takim hashtagiem, na przykład pisze, że chcemy, żeby te gadżety były, nie wiem, fajniejsze, żeby może jakaś współpraca była też z kibicami. No i jest to już jakiś tam pomysł dla osób zarządzających klubem, żeby może to te oczekiwania kibiców spełnić. Dobra, już nie chcę zajmować linii, tak gdzieś tam luźne spostrzeżenie i apeluję o dzwonienie kolejnych kibiców. Nie zajmuję linii.
Zdrówka się, do usłyszenia.
Dzięki, hejka. Ja myślę, że teraz prawdziwy test przed kibicami, no bo jakby nie patrzeć, dużo no tak. było paplania no przez ostatnie miesiące o tym, jaka korona jest ważna, o tym, że korona to my, o tym, że powinniśmy tutaj
ten
działać.
Czas oddzieli chłopców od mężczyzn.
Owszem, nie można tutaj ujmować kibicom nam komukolwiek, nie, że tutaj nie, te miesiące były przespane, bo było bardzo dużo akcji, które miały na celu pomoc klubowi. Między innymi cały czas trwa, też możemy tutaj przypomnieć, akcja dla młodych, gdzie zbierane są fundusze na to, żeby dokupić sprzęt dla drużyn junior.
Tak, ale absolutnie chwała wam wszystkim za to, że kupowaliście wirtualne bilety, wirtualny catering, wirtualne gadżety. Chwała wam wszystkim za to, że dokładacie się teraz do zrzutki dla młodych, bo tak jak mówiliśmy tydzień temu, to jest realna pomoc klubowi, a my to ten klub i ten klub to my. No to tak górnolotnie brzmi, ale ja w to wierzę.
No i właśnie o to chodzi, że nie możemy poprzestawać na tym, co się stało dotychczas, bo owszem, przejęliśmy tak naprawdę klub, możemy mówić tutaj w liczbie, jako my, w liczbie mnogiej. Tak. Udało się to dokończyć, ale tak naprawdę to jest koniec pierwszego, chyba najkrótszego etapu tak naprawdę w odbudowie Korony Kielce, bo to wszystko jest przed nami, więc my musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli my zwolnimy tempo kiedykolwiek i nie będziemy wsparciem tym rzeczywistym przez cały czas, to
znaczy my jako kibice, zobacz, sorry, ci wejdę słowo, zrobiliśmy pierwszy krok. Nie możemy teraz zrobić kroku w tył, albo nie możemy się zatrzymać, tak jak mówisz. Musimy być realnym głosem kibiców. I tak jak oficjalnie tym głosem jest stowarzyszenie, tak... ta nowo powstała społeczność wokół Korony naprawdę jest pełna ludzi z pasją, pełna ludzi z miłością do Korony, do Kielc i może być naprawdę bardzo wartościową wskazówką dla nowego managementu.
No i oby tak było. Tutaj jeszcze w nawiązaniu do naszych dywagacji, nawet nie dywagacji, tylko opinii na temat formy Marka Kozioła, Karol Pożoga pisze, że zauważcie, że Marek cały czas podpowiada zawodnikom. No i to jest prawda. Marek akurat w tych okolicznościach, jakie mamy obecnie, czyli puste trybuny, mecze w Ipli bez komentarza, to idealnie słychać, jak Marek dyryguje tutaj obroną na lewo i prawo. Wiadomo, taka jest rola bramkarza, bo on widzi najwięcej tak naprawdę w ustawieniu drużyny, gdzie stoi i ma przed sobą całą płytę boiska.
No i dobrze, oni się chyba mają bać, jak na nich ryknie.
Marek jak ryknie, to aż ja czasami przed telewizorem, aż mi się głupio robi i się zastanawiam, czy wszystko dobrze zrobiłem, bo Marek to jest naprawdę i takich gości potrzeba. Markowi oczywiście tam już chyba składaliśmy gratulacje z okazji
tydzień
tego.
Tydzień temu
tak,
pogratulowaliśmy. Tak, gratulujemy
tak,
jeszcze raz.
Tak, właśnie nie byłem pewien, czy to było przed audycją, czy po.
Dużo zdrowia, fajnie, że była kołyska.
Tak, i cieszymy się, że Marek Kozioł jest z nami, tylko się boję. Boję się, że
go nie będzie.
Że może ktoś po prostu się zgłosić po Marka. Marek został, wiemy, że jakieś tam tematy się pojawiały, spekulacje na temat odejścia. Marek został, przedłużył kontrakt, no liczę na to, że Marek zostanie, aczkolwiek no tak tutaj...
Gdyby
tak
chciał odejść, to by odszedł pół roku temu. Moim zdaniem Marek Kozioł zwiąże się z Koroną na dłużej.
No tym bardziej, że...
Szczególnie, że ten projekt tutaj w tym kontekście, który się teraz wydarzył w tym tygodniu, na początku tygodnia, Ten projekt jest bardzo ciekawy i odbudowa Korony realnie się zaczyna.
Ale jeśli Marek Kozioł by odszedł, to jest
Kuba. Osa.
Nie, ja nie chcę tutaj też pompować chłopaka, który zagrał kilka meczów w dorosłej piłce, bo wiem, jak takie teorie łatwo mogą zostać obalone i też wiem, że zaraz mi będzie to wyciągane, jeżeli coś by się powinęła noga Kubie.
Ale, wiesz,
ale mocno kibicuję,
że...
jeżeli miałaby być sytuacja, że Korona Kielce straci Marka Kozioła, bo może tak być, to ja chcę, żeby szansę dostał Kuba Osobiński, najwyżej się skompromituje, w co nie wierzę,
no właśnie,
ale może tak być, po prostu
ale
nie zostanie szansa
ewentualnie. Marka Kozioła, może się od niego uczyć pewnych zachowań boiskowych, ale ma też trenera Dreschera, bo o tym nie można zapominać, o specjaliście, tak, w swojej dziedzinie, w trenowaniu bramkarzy i myślę, że to trio, czyli trener Drescher plus dwójka Kozioł Osobiński naprawdę daje takie pole do optymizmu, jeśli chodzi o obsadę pozycji bramkarza.
Czy ja się z tobą zgadzam i też bardzo mi optykę zmieniła zeszła audycja, jak Mikołaj mi powiedział o tym, że ta rola dla Kuby jest w tym momencie odpowiednia. Ja się na początku byłem przekonany, że dla młodego chłopaka najważniejsze jest, żeby on grał. No i Mikołaj mi tutaj przedstawił to w dość banalny sposób, jakby nie patrzeć, ale pozwoliło to na zmienienie mojej optyki. Ja uważam, że rzeczywiście Kuba Osobiński jest w dobrym miejscu i to też widać po tym, że on się tutaj dobrze czuje po dzisiejszych kulisach, na przykład, gdzie chłopak ma 20 lat, wlatuje tam, robi lata. No to jest piękne, bo to jest piękne, bo ja pamiętam na przykład jak, to jest poziom A-klasy oczywiście, ale ja pamiętam, że jak przechodziłem z piłki juniorskiej, gdzie bardzo dobrze się czułem, przechodziłem do seniorów i nie znałem tych chłopaków, to było dla mnie takie ciężkie. Ja miałem problem, żeby się odnaleźć w jakiś taki normalny sposób, w jakim normalnie funkcjonowałem. Tak. Dopiero mi to zajęło bardzo, bardzo długo, a tutaj chłopak widać, że już jest mocnym punktem tej drużyny w szatni, mimo że jest młody i mimo że nie gra w chwili obecnej, ale widać, że czuje tą szatnię, widać, że jest wartościową postacią i fajnie, oglądałem te kulisy dzisiaj przed audycją. Znowu świetna robota Daniela Mazura, oczywiście tutaj czynimy pokłon, bo bardzo fajnie się to oglądało. No i ja widziałem, nie chcę tutaj rzucać górnolotnych bandy świrów, nie. Widziałem fajną drużynę. To jest bardzo duże określenie dla tego, co się działo w ostatnich miesiącach w Kielcach. Ja widziałem fajną drużynę w szatni. Jakieś wywołanie Dawida Lisowskiego do okrzyków, Piotra Basiuka, swoją drogą dobry występ wokalny. I to mi się podobało. Ja widziałem fajną drużynę i to się miło oglądało z uśmiechem na ustach od początku do końca kulisów. Oglądałem to z uśmiechem na twarzy i daje to nadzieję na to, że powoli wrócą te czasy, gdzie Korona Kielce będzie Koroną Kielce, a nie chcę tutaj znowu używać jakichś słów, ale po prostu nie Koroną Kielce.
Pięknie powiedziałeś. Nie, no ja nie widziałem tych kulisów, ale raz, że jakby like w ciemno za pracę Daniela Mazura, to oczywiste, a dwa, że coś chciałem powiedzieć i powiem później. Dzień dobry.
Halo.
Halo, cześć chłopaki, Grzesiek z tej
siema.
Strony. No siema.
No tak na koniec sobie zadzwoniłem, bo chciałem was posłuchać, co tam mówicie i super wszystko się z wami zgadzam. Ja się tylko odniosę do dwóch kwestii. Pierwsza kwestia to jest właśnie pomysł Sieja i tutaj jak najbardziej jestem, aprobuję ten pomysł, jest to uważam coś, co faktycznie mogłoby nie tylko znowu konsolidować tą społeczność kibicowską, ale też ją połączyć z klubem, bo faktycznie ostatnio to były dwa różne światy. No ale jeszcze jedno ale w tej sytuacji. Jedno to ale to dokładnie jest to, że uważam, że klub teraz musi poczynić jakieś kroki, żeby wyjść do tych kibiców, bo ci kibice są. Są ci, którzy są z tym klubem na dobre i na złe i są też ci kibice, którzy się od niego odwrócili. No umówmy się, że jeśli powiedzmy twarzą klubu bądź osobą, która będzie wyciągała rękę do kibiców, będzie dokładnie ta sama osoba, która jeszcze parę miesięcy temu tych kibiców opluwała, no to ten eksperyment, wydaje mi się, nie będzie miał racji bytu. No to jest taka pierwsza uwaga. No a druga, no to wiem, no ja też jestem super ekstra nastawiony, jeśli chodzi o naszych chłopaków, o ten mecz, no ale ja też podchodzę do tego tematu spokojnie, gdyż no tutaj po prostu potwierdziła się pewna zależność. Jeśli strzelamy gola na początku meczu, to już jest chyba trzeci mecz w tym sezonie, gdzie my strzelamy gola W pierwszej bądź drugiej minucie, tak, bo Jastrzębie było, była Miedź, teraz jest Zagłębie. Jeszcze mieliśmy tam...
W Tychach chyba Tiakan, też w miarę
W Tychach jeszcze, Tiakanę w 8 minucie. I to jest, pewna zależność się po prostu potwierdziła, że strzelamy go na początku, to już ten mecz, może nie to, że mamy w garści, ale mniej więcej panujemy nad sytuacją boiskową. No a jeśli tego gola nie strzelamy na początku, no to ta gra wygląda diametralnie inaczej. Więc chciałbym, może nie to, że chciałbym, żeby w każdym meczu, żebyśmy strzelali gola na samym początku, chociaż wiadomo, takie byłyby może moje pobożne życzenie, ale wiadomo, że w każdym meczu to się nie będzie udawało. Ale naprawdę bym się ucieszył, jeśli byśmy faktycznie mieli kiedyś taki mecz. Może nie za UKS-em, bo to będzie faktycznie ciężki mecz, gdzie ciężko będzie o jakiekolwiek punkty, ale wierzę oczywiście w naszych chłopaków. Ale żebyśmy w końcu odwrócili na przykład wynik takiego spotkania, że dostajemy tam załóżmy 1-0 i w końcu przechylamy ten mecz na własną korzyść. I wtedy, jeśli taki mecz, myślę, będzie miał miejsce, to wtedy ja już naprawdę będę super ekstra pozytywny.
Nie życzmy sobie takich meczów, w których my będziemy
przegrywać. Dla mnie jest okej, jak pierwszej strzelają, to jest okej, możemy tak cisnąć. Ale nie, ja wiem, o co chcieliś przekazać, jak najbardziej się zgadzam.
Pełna zgoda. Ja się szczególnie zgadzam z pierwszą częścią twojej wypowiedzi, tam z szacunkiem do kibiców, bo były jakieś takie transparenty, szanuj kibica swego, bo nie będziesz miał żadnego. No, to jest
prawda. Dobra, ja się rozłączę,
dzięki,
bo
Grzesiu.
Zaraz
Hate Park, pozdro, więc pozdro. Też zaraz już kończymy. Ja też się zgodzę z pierwszą częścią wypowiedzi, mianowicie owszem, kibice są ważni, ale też klub nie może spać. Klub nie może być w tej pozycji biernej, tak jak był dotychczas, że to kibice coś działali, kibice przeprowadzali jakieś akcje, a klub ewentualnie chciał się pod nie podpiąć albo je zabierał dla siebie i tyle. No bo wiele akcji, które były zorganizowane przez Koronę Kielce, były wymyślone przez kibiców, więc po prostu przede wszystkim współpraca i tyle. O meczu z UKS-em za dużo nie poopowiadaliśmy, no ale mecz przed nami, więc będziemy opowiadać za tydzień, aczkolwiek to, co tutaj wspomniał Grzesiek, że mamy dobre początki, dobrze prognozuję, bo UKS ma słabe początki. Z
plus to, że gramy na wyjeździe, jest naszym
Ja po cichu liczę, że Korona Kielce, nie mówię, że wygra, ale chociaż urwie punkcik w Łodzi. Mecz jutro o 18:00, transmisja w Polsat Sport News. Więc myślę, że fajny sposób na spędzenie sobie wieczoru, obejrzenie Korony Kielce na tle mocnej drużyny i Korony Kielce, która zaprezentowała się fajnie w Sosnowcu. Myślę, że emocje gwarantowane, nawet jeżeli Korona Kielce nie wygra, to myślę, że będzie ciekawie.
Życzmy sobie w dwóch nadchodzących meczach, czyli jeszcze Sandecja w sobotę, 4 punktów i będzie okej.
My już kończymy. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Ze mną był Wiktor Lesiak.
Dziękuję.
Ja nazywam się Daniel Baranowski i słyszymy się za tydzień.